speakerka Kasi. Po co mi tradycja AA?
Mam na imię Kasia, jestem alkoholiczką. Po obiedzie i trochę już po drugiej części dnia to takie większe zmęczenie, to będę mówić szybko i krótko. Po co mi tradycje AA? Gdzie przede wszystkim ja wam powiem, po co mi są tradycje AA. I na pewno nie będę wam niczego wciskać ani sprzedawać. Bo mnie się nie, znaczy ja sobie nie dałam nic wcisnąć przez całe lata, jeśli chodzi o program w ogóle, a jeśli chodzi o tradycję, to w szczególności. Chodziłam na meetingi, pewnie jak na większości meetingów były czytane kroki i tradycje. Więc ja przez mniej więcej po 4 latach usłyszałam, że są kroki. Natomiast tradycji w ogóle nie słyszałam w ogóle. Ja się wyłączałam. Byłam przekonana, że tradycje to są w ogóle nie dla mnie. Tradycje nie są dla zwykłego alkoholika, tylko nie dla jakichś tam ich służb, działaczy. A ja z moim rozrośniętym egoizmem nie miałam zamiaru niczego robić. Mi się wydawało, że to całe AA to jest dla mnie, bo ja postanowiłam, że przestanę pić. W związku z tym teraz mnie uleczcie. I jest takie AA. Po to, żeby Kasia mogła przyjść i korzystać. Nie czułam się w AA na stałe, bo po prostu ja byłam takim rodzajem jamochłona, który przychodził i czerpał. Podejrzewam, że to na początku jest zupełnie naturalne. U mnie się naprawdę to przeciągnęło. Zaczęłam się interesować tradycjami. Nie dlatego, że nagle się tak bardzo, bardzo przebudziłam. Miałam jakby takie znowu dwutorowe intencje. Pierwsze to będą te ładniejsze, bo to ładniej zabrzmi. Pierwsze to były takie, że faktycznie coś tam już zaczęło we mnie świtać. Już parę lat minęło, już parę lat nie piłam. I coś mi zaczęło świtać, że to nie jest tak, że ten cały świat jest tylko dla mnie i wszyscy ludzie są po to, żeby spełniać moje potrzeby i zachcianki. Robota owców zrobiła swoje, jakby wydała owoce, bo ja słyszałam, że ja mam oddawać. I rzeczywiście ja zaczęłam wierzyć, że ja mam oddawać. Jeszcze nie wiedziałam za bardzo, co mam oddawać, ani jak, ale już też jakby otworzyła się we mnie taka potrzeba, że coś mam zrobić dla innych. A teraz będzie ta mniej ładna intencja. Ja po prostu chciałam wiedzieć więcej, żeby być lepsza, żeby się okazać lepsza. Miałam taki kawałek, po prostu to mnie... sztuczny sposób budowania poczucia wartości. Na szczęście ja tak teraz widzę, że Bóg potrafi ze wszystkiego wyciągnąć dobro. Zaczęłam interesować się tradycjami i czytać je. Słyszałam coś takiego na jakichś tam warsztatach od jakiegoś alkoholika, że kroki są po to, żebym ja się nie powiesił, a tradycje po to, żebyś ty nie powiesił mnie. I faktycznie te tradycje się przydawały dla mnie osobiście wtedy po to, żeby wprowadzić jakiś taki porządek w grupie. Ja trochę to wykorzystywałam wtedy, ponieważ w mojej grupie nikt się nie interesował tradycjami, więc ja sobie czytałam te tradycje i jak miałam jakiś pomysł, to nie było tak naprawdę, znaczy ten pomysł mi się wydawał dobry, sensowny. Było poparcie w tradycjach, więc ja otwierałam książkę i mówiłam, słuchajcie, tutaj tak napisali, zróbmy to. Miałam tę przewagę, że nikt nie znał tradycji, więc było okej. Ale wiecie co, w którymś momencie ja zaczęłam łapać, a wcześniej też mi sponsor zaczął wciskać coś takiego, że... znaczy nie wciskać, on mi mówił to. To znowu on mi mówił, że każdą tradycję można przełożyć na... że każda tradycja ma zastosowanie poza meetingową salą. Ja to bardzo szybko uchwyciłam, jeśli chodzi o tradycję pierwszą, nawet wcześniej, szybciej niż zaczęłam w ogóle robić program, coś takiego, że tak, ta tradycja pierwsza to rzeczywiście mogę ją zastosować i tu, i ja tak czuję po prostu. Okazało się, że każdą tradycję tak mogę. A potem okazało się, i to, no, to było takie moje odkrycie, choć sądzę, że gdzie indziej też jeszcze ktoś na to wpadł, że problem jest całością. I dla mnie tradycje to jest takie jakby druga klasa, nie? Że zrobiłam kroki, coś zmieniło się w moim życiu, doznałam przebudzenia duchowego i to nie jednego, ja to czuję i to nie chodzi o to, że jestem jakaś tam nie wiadomo jak fufu, tylko że dostałam siłę do przekraczania własnych ograniczeń. I teraz pojawiły się tradycje i ja mogę trenować dalej. Dostałam jakby narzędzie do tego, żebym mogła dalej się zmieniać. Ja trochę na własny użytek zrobiłam takie coś i tak przyszło mi do głowy, ale to mi przyszło dopiero wtedy, kiedy już przemyślałam, przeczytałam i przemyślałam na wszystkie strony albo na prawie wszystkie tradycje 12. Tam jest takie zdanie o stosowaniu tych zasad podobnie jak w 12 kroku. Pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. Ja się zaczęłam zastanawiać, o jakie zasady chodzi. I wymyśliłam coś takiego, że żeby stosować te tradycje, potrzebuję w sobie wyrobić pewne cechy charakteru. I z drugiej strony, jeżeli ja będę stosowała te tradycje, to te cechy charakteru, te przymioty, bo to są dobre jakby cechy charakteru, one we mnie będą się rozwijać. I powiem wam tak krótko, jak to ja to po prostu widzę, jak to u mnie było. Ta pierwsza tradycja o nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze. Wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności anonimowych alkoholików. To było coś, co ja czułam, bo to jest coś, co się czuje, kiedy się przychodzi i coś, co przytrzymuje tutaj ludzi. Co jest naszym wspólnym dobrem? Nasza wspólnota jest naszym wspólnym dobrem i jedność jest naszym wspólnym dobrem. Bo jak nie ma wspólnoty, jeżeli się kłócimy, to my nie zdrowiejemy i żaden nowicjusz nie wyzdrowieje. Albo no może, słuchajcie, też nie chcę się poruszać po takich skrajnościach, nie? Bo różne rzeczy się zdarzają, natomiast jest trudniej. Inaczej, jeżeli jest wspólnota i ja przyszłam do wspólnoty, która, do grupy, w której dostałam oparcie. Jeśli grupa jest silna, to może bardzo dużo zdziałać. Dajemy sobie wsparcie, o to chodzi, po to istniejemy. Też. Żeby zadbać o tę jedność, żeby ta jedność mogła być w mojej grupie, to ja musiałam wyrobić w sobie coś takiego albo znaleźć w sobie coś takiego jak zdolność do podporządkowania się. To jest jeszcze, i to było dla mnie też odkrycie, i to mi się nie całkiem podobało, ale sprawdziłam, że to tak działa, że właśnie w AA nic nie trzeba i nikt nie może mnie do niczego zmusić. I ja sama jestem jedyną osobą, która może mnie zmusić do tego, żebym ja coś robiła. W związku z tym to ja sama mogę się złapać za moje wady, za pysk i dla wspólnego dobra nie wiem, zamknąć się, wycofać, odpuścić, zważyć, co jest ważniejsze. Zdolność do podporządkowania się. Jakieś przeczytałam takie zdanie, my jest ważniejsze niż ja. U mnie zawsze było odwrotnie. Ja byłam najważniejsza. Jakie my? Nie widziałam żadnego my. Nawet jak byłam, nie wiem, w rodzinie, ja, mąż, dziecko, ja. Oni byli, ale takie satelity. Ja rządziłam. Teraz nagle się przestawić z tego, że są też inni ludzie i oni są tak samo ważni jak ja. Nie ma nikogo ważnego. To nie ma, że jeden jest wyżej, drugi niżej. bardzo trudne. Myślałam sobie też o tym, kiedy ja sama na przykład rozwijam jedność we wspólnocie. Kiedy plotkuję. Kiedy na przykład mówię, te meetingi są do dupy, a te są fajne. To jest betonowe, a to jest postępowe. Ja mogę sobie myśleć, co ja chcę, tylko przekonałam się, że nie zawsze, nie wszystkie rzeczy warto powiedzieć. Nie każdemu. Pewne rzeczy są tylko dla mnie, bo one mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co ja w ogóle robię, jakie mogą być konsekwencje tego, co ja zrobię. Wiecie, jak robiłam czwarty krok, to dla mnie było niesamowite. Ja byłam strasznie zdziwiona, kiedy wylazła mi taka wada, jak lekkomyślność. Ja byłam przekonana, że ja wszystko ogarniam i co jak co. No, naprawdę dużo o mnie można powiedzieć, ale nie, że jestem lekkomyślna. Jednym z wyrazów tej lekkomyślności było to, że ja po prostu nie łączyłam faktów. Nie potrafiłam połączyć tego, że jak na przykład naplotkuję na kogoś, to nie tylko, że on się może dowiedzieć, ale że ja mogę sprawić swoim gadaniem, że ktoś go będzie nie lubił. To rozbija jedność. Ja słyszałam to w Anglii, ale też słyszałam u was na meetingu. Takie macie hasło o tym, że plotkowanie... jak to jest? No, plotki rozbijają jedność, a my bardzo potrzebujemy jedności, bo tylko w jedności możemy coś zrobić. Takim wyrazem też dbałości o wspólne dobro było na przykład w mojej grupie coś takiego, że pojawiali się alkoholicy, którzy przychodzili na meeting nie po to tylko, żeby wytrzeźwieć, ale na przykład, żeby sobie znaleźć narzeczoną i najlepiej, jakby to była młodziutka i ledwo co odstawiona od butelki alkoholiczka. I efekt był taki, że te dziewczyny znikały, no po prostu nie przychodziły na te meetingi. I musieliśmy zrobić coś, żeby to zmienić. I to robiło sumienie grupy. Musieliśmy się zjednoczyć i wymyślić sposób, żeby nasza grupa stała się bezpiecznym miejscem i żeby te alkoholiczki znalazły tutaj rozwiązanie jakieś, a nie były narażone na ciężkie przeżycia. Tradycja druga. Bardzo fajna dla mnie. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może on się wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami. Oni nam nie rządzą. W tej tradycji... Wiecie, to nie było dla mnie ważne. Ja to trochę tak na początku że Bóg jest najważniejszym autorytetem, władzą, ale to co to znaczy? Doszłam do tego, że ważne jest, co to jest sumienie grupy, no bo Bóg się wyraża, ten Bóg, który jest autorytetem, ma się wyrażać w sumieniu grupy. I myślałam, co to jest to sumienie grupy. Bo oczywiście cały czas chodziło o kto ma rację, nie? Cały czas jeszcze to była taka walka ambicji. Mamy jakiś pomysł, a mamy jakiś inny pomysł, albo my tego nie chcemy, a my chcemy. I okazało się, że to jest takie dosyć proste, bo spadło na coś takiego, że każda tradycja odnosi się jakby do tej wyższej, nie? Jak już tę wyższą mam i wiem, o co chodzi, sumienie grupy jest wtedy, kiedy grupa alkoholików chce coś stworzyć, ale dla wspólnego dobra, z zachowaniem tego wspólnego dobra, że myślimy o tym, żeby jak to zrobić najlepiej dla wszystkich. Ja kiedyś myślałam, że najważniejsze w tej tradycji jest również taka zdolność do podporządkowania się. Tylko, że jak podpowiedziała mi to jedna z moich podopiecznych, która wpadła na taki pomysł. że to, że ja się podporządkuję, nie, ja mam jakiś pomysł, ale oni znowu, sumienie grupy przegłosuje inne rozwiązanie, ja mogę oczywiście przyjąć, tak, sumienie grupy to przegłosowało, okej, okay. Po czym mogę się obrazić i pójść, niech se robią, nie, jak tak wymyślili, ale mogę też powiedzieć, okej, okay, ponieważ ja należę do tej grupy i jej dobro leży mi na sercu, to mimo wszystko zrobię razem z wami to, co uważacie, że trzeba zrobić. Czyli współpraca. Fajne dla mnie też było takie przełożenie tej tradycji. Tak, skoro jedynym autorytetem i władzą jest Bóg, to znaczy, że nie jestem nim ja. Jeżeli w AA nikt w AA nie może mi niczego kazać, to znaczy, że niestety ja też nie mogę nikomu nic kazać. To już gorzej. To już słabiej. Ale uwolniło mnie to od takiego, od takiej złości, że jak to oni nie widzą. Po prostu ja nie mam takiej władzy, ja nie mam takiej mocy. Nie wszystkie moje pomysły muszą się podobać, nie wszystkie moje pomysły muszą być fajne, nie każdy musi to widzieć. I ja nie muszę się wściekać na ludzi, że czegoś nie chcą. Okej, okay, odpuszczam. Ale ja mam też taką wartość dodaną jakby w moim prywatnym życiu, w moich relacjach. Bo ja w moim domu, ja wam mówiłam, ja rządziłam wszystkimi. Ja uważam, że jestem szefem numer jeden. Mam młodszą siostrę, która próbowała też być szefem. I było bardzo niefajnie przez wiele lat. Ona jest młodsza, ona powinna znać swoje miejsce. Poza tym wiadomo, kto jest szefem, nie? Ale złapałam coś takiego, że jak ja jej próbuję... jak ja jej próbuję udowadniać różne rzeczy, to i zmuszać do różnych rzeczy, to nie ma szansy na porozumienie. Tradycja trzecia. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Wiecie co, uwielbiałam tę tradycję i nie dlatego, że ja ją słyszałam i rozumiałam, tylko dlatego, że ja ją poczułam. Że ja przyszłam do AA i natychmiast poczułam, że stąd mnie nie wyrzucą. Nawet nie dlatego, że tak mówili, tylko ja naprawdę to poczułam. I to było dla mnie tak cudowne i kojące, ponieważ ja całe życie bałam się, że mnie skądś wyrzucą. Mi się parę razy zdarzyło coś takiego, albo że tak się zachowywałam, że mnie wyprosili, albo robiłam takie rzeczy, że nie chcieli mnie znać. A stąd mnie nikt nie chciał wyrzucić. Mało tego, oni po prostu mówili, nic się ciebie nie obawiamy. Możesz tu być, fajnie, że jesteś. Tylko jak już troszeczkę posiedziałam w tej wspólnocie, to na przykład sobie myślałam, no dobra, ale ten to chyba, no jednak niekoniecznie. A tu to mi nie jest za fajnie, że przychodzi ta osoba i gada, albo gada głupoty, albo nie daj Boże jeszcze nieładnie pachnie. W którymś momencie do mnie dotarło, że ja nie mam wpływu i zupełnie na szczęście ode mnie nie zależy, kto będzie siedział ze mną razem na meetingu. Bo to znowu działa w dwie strony. Ponieważ nie ja decyduję, kto ma prawo tu być, to również nie ja stąd, znaczy nikt nie decyduje o tym, że ja mogę tu być. Czy mogę, czy nie mogę. Mało tego. To jest tak, że możemy być tu wszyscy i wszyscy możemy korzystać z tej szansy, zdrowienia, nie? Z rozwiązania. Wszyscy możemy korzystać. I tylko jedynym warunkiem jest to, że chcemy przestać pić. No chyba, że w rozszerzonej wersji tradycji trzeciej, ale to sobie najwyżej zobaczycie, jak będziecie chcieli. Ja nawet nie muszę robić programu. Po prostu i przez to nie jestem gorsza. A miałam takie tendencje, jak zaczęłam robić program, to ja byłam taką neofitką, słuchajcie, mam rozwiązanie, wszyscy to róbmy, to jest takie super, tak można zmniejszyć, róbmy, czemu tego nie robicie? Ale okazało się, że nie wszyscy muszą, może nie wszyscy potrzebują nawet. Przy tej tradycji pomyślałam o czymś takim, że ona rozwija we mnie takie myślenie o równości, że my wszyscy jesteśmy równi. I to w AA i ja też myślę, że i tak zaczynam myśleć, że jesteśmy wszyscy równi w ogóle na świecie. Jesteśmy równi po prostu. Tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Tradycja czwarta. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Istotą tej tradycji jest, jak sobie myślę, odpowiedzialność i znowu zdolność do podporządkowania się i też takie właśnie odwrotność tej lekkomyślności. Przewidywanie, taka zdolność przewidywania, co pewne zachowania, czy pewne pomysły na to, co będziemy robić na meetingu, jakie mogą mieć konsekwencje dla całej wspólnoty. Bo ja zauważyłam, że jako grupa, ja jako alkoholiczka staję się wizytówką AA. Czy tego chcę, czy tego nie chcę. Jeżeli ktoś spoza AA wie, że ja jestem w AA, a jest parę takich osób, które wiedzą, że jestem, to to w AA takie rzeczy się robi. Aha, to w AA oni mają tak. Jeżeli ktoś przyjdzie na meeting mojej grupy, nie musi mieć pojęcia, że meetingów AA jest 100, 200 czy 300 i że każdy meeting może wyglądać inaczej, bo każda grupa może sobie tam na tym meetingu robić, no powiedzmy, że nieco się żywnie podoba, ale ma sporą wolność w tym, nie? I nie musi wiedzieć, że gdzie indziej będzie inaczej. Jeżeli na mojej grupie dzieją się takie rzeczy, że nie każdy chce być, albo rzeczy sprzeczne z preambułą, nie? To ten nowicz już może nie zostać. A on ma zostać, bo on jest bardzo potrzebny. No właśnie. Każda grupa ma jeden główny cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Co ja nie miałam bardzo długo takiej szczerej chęci pomagania komukolwiek. Ja miałam wytrzeźwieć, mnie miało być dobrze, a co zresztą to tam, to już nie moja sprawa. Ale ponieważ Bóg przywrócił mi zdrowy rozsądek, to ja wiem, że ja muszę włączyć się do akcji i muszę przekazywać dalej, bo bez tego to, co ja mam, zgniję po prostu. Nic tak nie uniezależnia mnie od alkoholu, jak praca z innym alkoholikiem. To jest tak, że ja już nie cierpię tak, jak cierpiałam kiedyś, ale jest ktoś, kto cierpi. Ja wiem, jak on cierpi, bo ja tak samo kiedyś cierpiałam. Wiem, jakie jest rozwiązanie. Wiem, co mi pomogło. Ja chcę się tym podzielić. Wiem też, że muszę się tym podzielić. I też wiem, że najskuteczniej jestem w stanie to zrobić współpracując z innymi alkoholikami. Dlatego jest potrzebna silna grupa, która jest w stanie się dogadać, z której jest wspólnota, żebyśmy mogli wspólnie ten cel realizować. I też zastanawiałam, jak nieść posłanie. To znaczy, co ja mam nieść? To dopiero jak zaczęłam się zastanawiać nad tą tradycją, to kurczę, ale co ja mam jeść? Aha, no dobra, dobra, że jest rozwiązanie, po prostu. Tak, że my tu mamy rozwiązanie. Że można nie pić. Można fajnie żyć. Wiemy, jak to zrobić. Ale też sobie myślę, bo, że bardzo ważne jest to, jak jest grupa, jak moja grupa jest nastawiona, na, czy jest nastawiona i otwarta na nowicjuszy. Prawie zawsze słyszałam taki tekst na meetingach, jak ktoś był pierwszy raz, ty jesteś teraz najważniejszy, ty jesteś na tym meetingu najważniejszą osobą. No i po czym była przerwa, chłopina zostawał sam albo kobitka i a cała grupa się zajmowała paleniem papierosów albo gadkami, nie? Albo nawet rzeczywiście ktoś się, ktoś chwilę porozmawiał, ale no właśnie. Tak, ja znowu wiem, że ja mam mieć, to ja mam zrobić. Ja, bo ja tak sobie powiedziałam, że ja mam się tym zająć, że to jest ważne dla mnie. Ja sobie tak postanawiam, że ja się zainteresuję. Ale dużo sensowniej jest, jeżeli, jeżeli w grupie się podzielimy i ustalimy, co każdy robi. Bo naprawdę ten nowicjusz jest nam potrzebny. Bo to on daje energię. Tradycja szósta. Grupa A nie powinna popierać, finansować, ani użyczać nazwy A żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. Wiecie, to znowu takie, to mi się, takie przepychanki, kłótnie. Taki jest dosyć wytarty przykład jasnogórskie spotkania AA. I to jest taki, no on jest, dużo się o tym gadało i od 30 lat alkoholicy się tym ekscytują. No tak, tak naprawdę to jest pomysł garstki tam ze dwóch, trzech grup. Ale rozłam jest w całym AA. Natomiast przykład współpracy, fajnej współpracy. Teraz w jednym mieście w południowej Polsce jest tak, że współpraca z MZK, tak? To są autobusy. Grupy trzy chyba postanowiły wykupić reklamę w miejsca reklamowe w czterech autobusach, żeby tam włożyć ten plakat nasz informujący, informacyjny, nie? Zebrali na to pieniądze, poszli i okazało się, że jak najbardziej tak. 35 plakatów. Na razie za darmo. Bo to jest tak, że to znowu jest myślenie takie trochę szersze, globalne. Ci goście z tego przedsiębiorstwa autobusowego mają kierowców. Po prostu myślenie o wspólnym dobru. Czemu jest tak, tak ważne to, żeby się nie łączyć z różnymi opcjami, nie? Z organizacjami jakimiś. Dlatego, że my chyba tak naprawdę możemy ręczyć tylko za siebie. A po to jesteśmy neutralni, żeby jak najwięcej cierpiących alkoholików mogło skorzystać z oferty, z rozwiązania. A jak będziemy z kimkolwiek związani, to każda opcja ma przeciwników, dokładnie każda. Jeżeli skorzystają, będziemy przy jakiejś opcji, nie? To powiedzmy skorzystają z niej alkoholicy, którzy są za tą opcją, ale ci, którzy są przeciwko, umrą. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna, nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. To myślę sobie, dla mnie to była bardzo ważna uczciwość i odpowiedzialność. Tak samo za wspólne dobro, ale też za moje osobiste trzeźwienie. I uczciwość. Moja osobista uczciwość. Ile ja płacę za to moje trzeźwienie? Będę kiedyś przed jeden alkoholik i zaczął opowiadać o tym, on mi uświadomił pewną rzecz. Ja od wielu lat wrzucałam do kapelusza tę samą monetę. Wiele lat. Przez ten czas za prąd płacę dwa razy więcej, za gaz dwa razy więcej, za czynsz, za bilety, za jedzenie. A też ma potrzeby. Telefony są tak samo droższe ich, jak i w piku, jak i w moim domu, nie? Do głowy mi nie przyszło. Wrzucam to samo, nie? Wtedy postanowiłam sobie, że tak, że ja biorę odpowiedzialność za to, co ja tam wrzucam. Że jeżeli nie ma pieniędzy na coś, właśnie, czy moja grupa nie ma pieniędzy na coś, dlatego że ja nie chcę ich dać i ktoś jeszcze też nie chce ich dać? Czy to jest kwestia taka, że wolę kupić sobie coś innego? Wiecie, ja na przykład wrzucałam tą małą monetę, ale po meetingu szłam i kupowałam kawę za 12 zł, nie? Albo za 10. No to miałam kasę. Ale żeby do kapelusza wrzucić, to już... Właśnie, uczciwość i odpowiedzialność. Zaczęłam też myśleć w taki sposób, że ta wspólnota ratuje mi życie. I dlaczego ja tak nisko cenię pewne rzeczy, które są dla mnie tak istotne? Nie mówię, że to jest moja wspólnota. Pamiętam jeszcze, jak czasem słyszałam takie informacje na mityngu, czytam taki komunikat na mityngu, że do kapelusza mają rzucać tylko alkoholicy. I to znowu pytanie, co to są datki i dotacje, bo to o to chodzi, żebyśmy nie wiązali się, znaczy, że nie byli zobowiązani do niczego. Jeżeli ktoś mi daje kasę, to ja się czuję zobowiązana. I to samo jest ze wspólnotą. Jeżeli ktoś daje kasę, to może wymagać. To mogą być drobne naciski, nie? Macie salę za darmo, właśnie za darmo, ale musicie dołożyć się do remontu, albo zrobić to, albo wypowiedzieć się na tej imprezie, nie? Datki i dotacje to są pieniądze, spore pieniądze, które właśnie łączą się z jakimiś zobowiązaniami. A drobne wrzucone do kapelusza chyba nie niosą takiego niebezpieczeństwa. Działalność we wspólnocie A powinna na zawsze zostać honorowa. Dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA. To znowu bardzo, bardzo gorące było dla mnie, póki się tym nie zajęłam, nie zaczęłam się wczytywać i myśleć, co to dla mnie znaczy i o co chodzi, nie? Dlaczego mamy płacić? Mamy płacić za niezbędne prace. Jeżeli nie ma... są rzeczy takie do wykonania, które muszą być zrobione. Musi ktoś odbierać telefony w biurze, nie? W SK. Ktoś musi wystawiać faktury, ktoś musi je rozliczać, ktoś musi pakować książki, ktoś musi je zamawiać. Z ochotnikami, z wolontariatem jest tak, że czasem jesteśmy, a czasem nas nie ma, nie? Jak ja wiem sama, jak słomiany zapał, chętnie coś zrobię, ale jeżeli nie muszę czegoś, jeżeli nie mam przymusu, to chętnie bym się wycofała. Ale jeżeli ja mam się z czegoś rozliczyć, to to robię po prostu. W Już nie ma czasu.
Nie, jeszcze 5 minut.
O, dobra. Wiecie co, to chyba wam powiem o, o 12 tradycji. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. Myślę, że tutaj już nie chodzi o, o taki rodzaj anonimowości, jaki był dla mnie bardzo istotny na początku i pewnie dla nowicjuszy jest istotny, żeby moje dane były chronione, nie? Żeby nikt się nie dowiedział, że ja jestem alkoholiczką na przykład, że ja przychodzę do alkoholików. Jak to się przeciągało za długo trochę, to moje ukrywanie się, bo ja okej, przychodziłam do alkoholików, ale ja nie za bardzo chciałam, żeby ktoś się dowiedział o tym w świecie, nie? Wstydziłam się po prostu. Tak naprawdę chodziło o moją wygodę. Żebym miała ładną laurkę. Bałam się bardzo, że wokół mnie pojawi się ktoś, kto naprawdę cierpi. Wiecie, ja nie wiem, jak ja bym się zachowała, gdyby u mnie w pracy była jakaś alkoholiczka potrzebująca pomocy. Nie mam pojęcia. Pamiętam, jak po jednym meetingu było po inwenturze. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób grupa może bardziej przyciągać, nie? Jak mamy wyjść do tych nowicjuszy. Jeden alkoholik mówi, ale jak to? To przecież jak my do nich wyjdziemy, to my naszą anonimowość złamiemy. No tak, złamiemy naszą anonimowość. Tylko, że właśnie, się zaczęłam zastanawiać, czy co jest ważne, czy moja wygoda jest ważna i mój wizerunek dla mnie był bardzo ważny, naprawdę, to czy życie drugiego człowieka. Ale myślałam też o tej anonimowości w taki sposób. Ja zawsze bardzo lubiłam być doceniana, było mi to bardzo potrzebne. Pochwalić się, że ja coś zrobiłam. O super, super, że to zrobiłaś, jak fajnie, jaka jesteś potrzebna. W zasadzie się nie zdarzało chyba, żeby w jakiś sposób nie zasugerowała. A ta tradycja dała mi do myślenia i to właściwie też zdarzyło się trochę tak automatycznie, że ja drugi, trzeci, czwarty raz nie upomniałam się, że to ja zrobiłam, albo że ja wiem lepiej, że stanęłam w szeregu. To było coś dla mnie, to było coś niespotykanego, że ja mogę być na równi z innymi. A mnie ta równość jest bardzo potrzebna, bo jak jestem wyżej albo niżej, to ja jestem znowu na marginesie. I znowu się zaczyna to, co było, kiedy ja piłam, że byłam inna niż wszyscy. Jest jeszcze coś takiego, że jak ja się nie chwalę, to ja nie domagam się tego uznania i potwierdzenia mojej ważności. Jak ja się tego nie domagam i kiedy tego nie dostaję, ja nie czuję uraz, nie mam oczekiwań zawiedzionych i zauważam, że to znowu mi się opłaca. Kiedyś mi się wydawało, że najważniejszą dla mnie rzeczą to jest być na świeczniku. Nie wyobrażałam sobie, że ja mogę być kimś zwykłym. To w ogóle nie wchodziło w grę. Ja miałam zdobywać świat. A okazuje się, że jest bardzo fajnie stać w szeregu i znowu jest moja najmłodsza siostra, że jak ja nie wymądrzam się przed nią, to ja zawsze byłam najmądrzejsza. I nie było szansy, żeby ona ze mną pogadała, bo ja wszystko wiedziałam. Ona nie mogła mi się przyznać do jakichś swoich problemów, bo ja się mądrzyłam. A w tej chwili, jeżeli ja do niej dzwonię albo ona do mnie, to ja pytam, ej, co u ciebie? I naprawdę nie wyłażę z tym, że jestem mądrzejsza. I ona może spokojnie ze mną rozmawiać. I może też spokojnie korzystać z mojego doświadczenia. Kiedyś to było niemożliwe.